Jedni wybierają piaszczyste plaże, inni drapacze chmur, jeszcze inni fascynują się niespotykaną w innym zakątku roślinnością, decydując o podróży czy o miejscu, do którego chcą się wybrać. Co motywuje człowieka, który decyduje się na podróż do Kołymy? Naszym gościem jest Krzysztof Suchowierski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dlaczego Kołyma?
No są tam bajeczne krajobrazy, bardzo piękne tereny, takie dzikie, góry, olbrzymie rzeki. Krajobrazy krajobrazami, ale tam są fantastyczni ludzie, którzy są bardzo otwarci, bardzo pomocni.
Czy ta podróż to była taka klasyczna?
Jak najbardziej. Startowałam z Białegostoku. Pierwsze trzeba dostać się do stolicy pociągiem do Moskwy. I na każdym etapie ktoś mi pomagał, to trzeba też zorganizować, bo tego bagażu jest dość sporo. Z Moskwy zamówiłem samolot do Jakucka, samolot leciał prawie 8 godzin. No i w Jakucku, z tej stolicy Republiki Sacha, no trzeba też dostać się do takich mniejszych, to są osady, to są wioski. Każda taka mniejsza wioska właśnie ma lotnisko. No i właśnie z Jakucka do miejscowości Czerski. Czerski też trzeba zaznaczyć, że pochodzi od nazwania polskiego badacza Jana Czerskiego, który też ma swoje nazwanie właśnie Pasma Górskiego, Gór Czerskiego. Tam zaczęła się moja przygoda.
Wędrówka.
Wędrówka właśnie przez część rzeki Kołymy.
Ile kosztuje taka podróż z Białegostoku na Kołymę?
Trzeba zaznaczyć, że większą część sprzętu, czy to śpiwory, czy to odzież, miałem jeszcze z poprzedniej wyprawy, ale takie koszty dodatkowego sprzętu, jedzenia, to myślę, że jakieś ponad 15 tysięcy złotych trzeba na to mieć.
Najdroższa jest podróż?
Tak, najdroższe są to odzież i właśnie przeloty. To na przykład sam przelot z Czerskiego do Jakucka to był rzędu ponad 3 tysięcy złotych. No ale za to są widoki kapitalne, jak się leci takim samolotem. Ja teraz leciałem tym samolotem, naprawdę. To myślę, że w cenie biletu to rekompensuje. Po prostu się płaci za te widoki. Ja myślę, że nie za sam bilet. W Jakucku musiałem przejść taką tygodniową aklimatyzację. Musiałem przyzwyczaić się do zimna. Tam jeszcze nie było aż tak ekstremalnie. Tam było 30, może minus 35 stopni.
A jaką porę roku najlepiej wybierać na taką wyprawę?
Warto wybrać zimę. No ja bardziej jakoś zakochałem się w tej północy. Północy, no północ dla mnie się kojarzy właśnie z tymi mrozami. Tam jest jakiś taki element wyzwania, tam jest ciężko. Myślę, że no nie dla każdego coś jest takiego, ale myślę, że każdy, myślę, że pod jakimś tam dobrym przygotowaniem mógłby spróbować. No i też jak się spotyka ludzi, to tych najlepszych.
Jak przygotować taką wyprawę? Co musimy na nią zabrać ze sobą?
Cała lista tego jest. No to można podzielić, że to sprzętowo, też jedzenie. No część można jedzenia zabrać ze sobą, ale część jedzenia można tam zakupić. No najważniejsze jest, naprawdę detale decydują o powodzeniu, jaką kuchenkę zabrać.
Czyli taką pierwszą wyprawę w te rejony warto skonsultować z kimś, kto ma
jak
większe doświadczenie.
Jak najbardziej. Nie można się porywać tak z miejsca, bo przeczytałem jedną książkę, zainspirowałem się. Okej, no inspiracja jest bardzo, bardzo ważna. Poruszamy się bardzo, bardzo w takich dzikich rejonach. No Syberia jest ogromna. Wszystkiego się nie da. Zawsze będzie jakieś zaskoczenie.
Ile czasu trzeba przeznaczyć na sam pobyt tam?
To już zależy od wiz. Do Rosji można mieć taką wizę roboczą, turystyczną. I też trzeba zaznaczyć taki aspekt przygotowawczy, fizyczny. Ćwiczyć. Trzeba poświęcić właśnie kilka dni na bieganie. Ja na przykład jak jadę w te rejony zimna, to na przykład śpię na balkonie, żeby się przyzwyczaić. Też chodzę nad zalew kilka dni w tygodniu, żeby po prostu hartować zimny prysznic, zbiegi, odcinek lędźwiowy, nogi, tam wszystko pracuję. Bo to też dla mnie było nowością. Ja też pierwszy raz w życiu miałem w ogóle narty na swoich nogach i nie wiedziałem, jaki to ruch jest. Czy to trzeba odpychać się higami, czy właśnie w taki poślizg spać. Ja też nie miałem dobrych warunków, bo tutaj w Białymstoku cały grudzień był dodatni, nie było śniegu, jedynie ostatni dzień przed wylotem spadł śnieg, spadła temperatura do minus 15-20 stopni. Wtedy mogłem to wszystko jakoś przetestować, zobaczyć jak będę się czuł w tym właśnie ciągnąć sanie, jak będę miał narty.
Ile wcześniej trzeba zaplanować taką podróż? półroczne wyprzedzenie wystarczy?
Można, można, tak.
Pamiętasz, co cię pierwsze zauroczyło?
Ja już wiedziałem mniej więcej, na co się porywam. Wiedziałem, że będzie mroźno, praktycznie ten mróz można zobaczyć, a na pewno poczuć. Tam temperatury naprawdę są do minus 50, 60 i to jest normą. No i zawsze będę reklamował ludzi, których spotkałem na swojej drodze. Rosjanie, tam ludzie północy. Fantastyczni są, bardzo, bardzo gościnni. Zawsze zaproszą do siebie, zawsze pomogą. Dla mnie to właśnie jest takie, co warto zaznaczyć.
Ale podobno ci ludzie, którzy mieszkają na Syberii, to nie są klasyczni Rosjanie.
Im dalej na wschód od Moskwy, tym ludzie są bardziej gościnni. I rzeczywiście tam jest sporo tych nacji w tej Rosji, tam jest ogromny ten kraj. I też co czwarty czy piąty Sybirek ma krew polską, czyli też domieszka tej krwi polskiej tam jest.
Co ujmuje w takim kontakcie z tymi ludźmi? Ta ich otwartość na ciebie, to, że są ciekawi twojej historii, czy też to, że sami dzielą się swoją opowieścią?
Oni by się nie obrazili, jakbym powiedział, że są tu ludzie bardzo, bardzo prości, ale to jest ich zaletą. Człowiek myśli, że pojedzie tam, że skończył studia, jest bardzo oczytany i to będzie on przed tymi ludźmi kozaczył. Tak naprawdę oni są takimi, od których no, warto się nauczyć. Takiej prostoty, takiej prostego trybu życia i oni z tego są bardzo, bardzo zadowoleni. Z każdym, którym rozmawiałem, może nie z każdym, ale większość tych osób podkreśla, że ich życie bardzo, bardzo się podoba. Mimo, że są w tej dziczy, w tej tajdze, mają takie jakby proste zajęcie, łowią te ryby, polują, to by mówili, że za żadne skarby, nawet gdy to by pojechali do Moskwy, do Jakucka, w jakimś apartamencie by mieszkali, dobre pieniądze wystawali, po prostu by tego nie zamienili. No, kontakt z przyrodą, no po prostu dla nich jest bardzo, bardzo cenny.
Z Moskwy doleciałeś dokąd?
Do Jakucka, do stolicy Republiki Saha-Jakucja.
I co w Jakucku możemy zobaczyć?
Tam jest fajne muzeum wiecznej zmarzliny. Tak, to tam można wejść i po prostu zobaczyć. Tam różne są takie rzeźby mamutów. Właśnie można zobaczyć kości mamutów, takiego zamrożonego mamuta, praktycznie jeszcze ze skórą, te ciosy. Takie miasto, takie szare można by powiedzieć. Pamiętam, takie charakterystyczne dla bloków w Jakucji jest to, co są, że one są na takich palach, takich wysokich. Po prostu tam co jakiś czas grunt się usuwa, pale służą, żeby jakoś ten blok stabilnie stał. A tak naprawdę ja czekałem na swoją podróż, co miałem tam załatwić w tym Jakucku, to załatwiałem, resztę to wracałem i po prostu czekałem na podróż do Czerskiego.
Czyli z Jakucka do Czerskiego.
Do Czerskiego, tak. I z Czerskiego już po prostu po rzece Kołyma szedłem.
A z Jakucka do Czerskiego samolotem?
Tak, samolotem. Prosty samolot, taka awionetka, no ale to za to te widoki to są kapitalne naprawdę.
Widoki to?
Przestrzeń, po prostu przestrzeń. Ta tajga, te rzeki wijące się, te setki tych rzek. Ja po prostu wyobrażałem sobie, że jestem w tej rzece. No i człowiek czuje taki respekt przed tą przyrodą. No i z Czerskiego już po prostu szedłem korytem rzeki. No i to jedynie w okręgu tej rzeki, przy brzegach, można było spotkać człowieka, bądź puste domki, to się nazywa po rosyjsku izbuszki, gdzie można przenocować, się wysuszyć. Co najważniejsze jest piecyk. No i po prostu można to przeczekać, jakoś niepogodę, dobrze odpocząć, dobrze znieść, bo też nocowałem w namiocie. No ale tam w namiocie można tak wytrzymać 2-3 noce, potem no, człowiek potrzebuje ciepła, żeby zregenerować się.
To była piesza wędrówka wzdłuż rzeki?
Tak, piesza na nartach. Trudność było to, że no, raz, że ta temperatura, a dwa, że głęboki śnieg był. Nie na każdym etapie, na początkowym etapie ten śnieg był w miarę taki niegłęboki, dzięki czemu te sanie łatwo
przemieszczały się,
ślizgały się potem, gdy rzeka zwężała się. W Czerskim ta rzeka dochodziła do 2-2,5 kilometra szerokości. Potem rzeka zwęża się, brzeg jest taki skalisty, wysoki i dzięki temu ten śnieg się zbiera. Na tym etapie od Czerskiego jakieś 100 kilometrów rzeka jest szeroka i wiatry z nad Oceanu Arktycznego zawiewają, dzięki czemu można jakoś z łatwością się poruszać i co jeszcze tam w obrębie tego Czerskiego też skutery śnieżne się poruszają i w początkowym etapie się poruszałem po tych śladach. Karpatach. Natomiast potem już zaczęła się taka prawdziwa przygoda, prawdziwa wyprawa, gdy no trzeba naprawdę dużego wysiłku. Każdy krok był odczuwalny. Poruszałem się jakieś, nie wiem, 6-7 kilometrów. Naprawdę było bardzo ciężko. Też było, można zobaczyć, no, zorzę polarną. Panowała jeszcze noc polarna w czerskim. Jeszcze słońce się nie pokazywało. A potem już powoli to słońce się unosiło, ale też się unosiło tylko na godzinę, półtora i w tym samym miejscu na horyzoncie po prostu opadało. I w początkowym etapie podróży no dzień trwał jakieś 5-6 godzin.
Ile kilometrów przeszedłeś?
W przeciągu 2 miesięcy 540. To nieduże. Zobaczyłem tych ludzi, zobaczyłem, jak oni w ogóle żyją obok tej rzeki, jak polują. To myślę, że jest o wiele ciekawsze niż robienie jakiegoś takiego dystansu.
Co było twoim celem? Gdzie chciałeś dojść?
Na początku chciałem w ogóle przejść z Czerskiego do Zyrianki. To jakieś jest, nie wiem, 800, może 900 kilometrów. Ja myślałem, że będę szedł przynajmniej 15 kilometrów dziennie. Natomiast ja już w pierwszym tygodniu zweryfikowałem, że nie, no nie dam rady. Po prostu to jest zbyt ciężkie te sanie, 90 kilogramów. Niejednokrotnie plułem sobie w brodę, klnąłem siebie. Tu raz nawet się rozpłakałem. Tak samoistnie takie emocje niekiedy Syberia wywołuje. To nie tylko jakiś tam zachwyt to przyrodą, tymi ludźmi, po prostu to jest też trud. Po prostu się rozpłakałem, bo koleś, który ma 31 lat, popłakał się, bo trochę więcej śniegu spadło.
Ktoś powie, co w tym może być fascynującego? Jest zimno, ciemno, ciężko. Po co tak iść?
No to jest też pociągające. No, to ja myślę, że taki trud. Nie zawsze trzeba wybierać te łatwiejsze traki. No, to po prostu jest satysfakcja z tego, że to się zrobiło.
To jest trochę też takie zmaganie z samym sobą?
Jasne, tak. To walka też z samym sobą, właśnie ze swoimi słabościami. Nie wyglądam na jakiegoś atletę, ale ja myślę, że mam taki charakter do takich wypraw. To wszystko nakręca to pasję. Jak to lubisz, to znajdziesz rozwiązanie. Też jak będzie ciężko, dobra, to nie zrezygnujesz tak łatwo. Powiesz, że dobra, teraz przyczekam i spróbuję drugiego dnia.
Pamiętasz na trasie tej wędrówki takie miejsca, które no, zostały w tobie z jakiegoś powodu? Krajobrazu, który cię w tym momencie poruszył? Albo z powodu spotkania, które się zdarzyło.
Przyroda na tej rzece Kołym, bym powiedział, że jest taka, może nie jednolita, ale taka trochę niekiedy monotonna. Czasem ten krajobraz się zmienia. Ale pamiętam takie spotkanie z takim myśliwym, Andrzejem się nazywa, i on miał dowieźć trochę jedzenia do mnie. No i dochodzę do tej izbuszki Andrzeja, no bardzo fajny człowiek, taki otwarty. Pamiętam, on taki silny był, on to powinien się nadawać do jakiegoś komandosa, ale też mówi, że trenował sztuki walki, mówił, ale tam mówi, że tajga jakoś go tak otoczyła, tak pasję dała do życia, po prostu on się wciągnął w tą tajgę. I on też mi pamiętam, pokazał swoją pracę, jak on w ogóle czyści te sidła, wziął na skuter, właśnie jechaliśmy po tej tajdze, też zabrał do takiego miejsca, gdzie są pasterze reniferów, gdzieś tak oddalony od tajdze, gdzie ja bym naprawdę nie znalazł tego. Spędziliśmy tam trochę czasu w takim namiocie, który był wykonany w całości właśnie ze skóry renifera. No to było kilka dni, ale też pamiętam człowiek...
A renifera udało się zobaczyć?
Jasne, to bez problemu właśnie. A ja też łosia, też wilka pamiętam, widziałem. Te renifery to właśnie tylko w stadach można było zobaczyć. Też można było zjeść kawałka właśnie mięsa z renifera. I też pamiętam, on dużo mi dał, właśnie mi brakowało jedzenia. Masz tą pół torebki cukierków, właśnie to ci się przyda, paliwo, co mógł, to dawał. Ale właśnie taką nic przyjaźni złapałem z Andrzejem, bo myślę, że większość mnie negowała tą moją wędrówkę, że po co się pchać w takie niebezpieczne rejony, że tu rzeka zaraz może się załamać, że zabraknie ci sił, że głęboki śnieg. Natomiast ten człowiek rozumiał moją wędrówkę i dlatego myślę, że...
Sam miał swoją pasję.
Tak, miał
i
swoją pasję.
Twoją.
Też nieraz przechodził podobne dystanse na nartach. Tak. Czuł ten po prostu klimat. Mówił, że tylko Krzychu uważaj, też pobłogosławił mnie i po prostu... Idź, Krzychu.
Nie udało się dojść tam, gdzie zaplanowałeś? Gdzie skończyłeś swoją drogę?
Wędrówkę skończyłem w takiej osadzie o nazwie Średniokołymsk. Trzeba zaznaczyć, że też szedłem z psem przez 500 kilometrów. Psa nie mogłem zabrać, choć planowałem. myślę, że tak natura chciała, a Syberia chciała, że ten pies pozostanie u niej na Syberii, gdyż to do Syberii ten pies należy.
I całą drogę pokonywałeś w milczeniu?
Mimo tego, że ja szukałem tej samotności, tego wyciszenia, ale myślę, że no, Syberia mi podarowało tego psa, myślę, że dlatego, żebym może w milczeniu nie wytrzymał aż tak długo przez te 2 miesiące. Nie do takiego psa się odzywałem, też karmiłem. No, był takim wiernym towarzyszem mojej podróży.
Wspominałeś, że trochę byli zdystansowani do ciebie, większość osób, które mijałeś. Ci, którzy nie rozumieli tej wędrówki. Czy jakoś próbowałeś łamać ten dystans, pokonywać go?
Nie, oni taki dystansu nie mieli. Oni mnie przyjmowali jak swego, tylko oni
po prostu nie rozumieli idei, która ci towarzyszyła.
Nie rozumieli w ogóle tej idei. Dla nich, co oni muszą być w osadzie, oni znają tą rzekę, mówią, że my sami tak nie chodzimy, po co ci ty ryzykujesz.
Znają swoje konkretne terytorium, tak, lokalną wspólnotę i tego się trzymają.
Tego się trzymają, oni mówią, że widzą te zagrożenia i po prostu chcą odwieźć ode mnie. Też spotkałem służby ratownicze w miejscowości Kołymsko i też oni tak samo mówili, że chłopie, nie idź tam, bo będzie źle. Po prostu możesz stracić siły, mróz szybko cię ogarnie, możesz tam zamarznąć. No, ale to też wpływa na psychikę człowieka. Naprawdę ja już wtedy myślałem, co ja mam robić? Naprawdę ja już sam nie wiedziałem, co mam robić. No ale tak sobie pomyślałem, dobra, przejdę tym nieprzetartym szlakiem, nie wiem, 60-70 kilometrów, dam radę, spotkam człowieka, bo tam po 60-70 prawdopodobnie by był człowiek. Oni mi tak mówili i że jak ten człowiek powie, że będzie jeszcze gorzej niż przed tym, czy będzie tak samo ciężko, to bym po prostu wrócił do tego zimnika i tą łatwiejszą trasą. Ale tak zbiegi okoliczności
układały się,
że po prostu doszedłem do tego Średniokołymska szczęśliwie. Ale też żeby zaznaczyć, oni odciągali od tego pomysłu, ale jak już wiedzieli, że
nie, dasz się
nie da się, to zmienili taktykę i zaczęli mi pomagać. Służby ratownicze zaznaczyli na mapie wszystkie izbuszki, czyli te domki, gdzie są na rzece, gdzie można spotkać człowieka, gdzie, którym korytem rzek, bo ta rzeka też ma swoje główne koryto, ale też zakole i mówili, że tym zakolem nie iść, bo tam niebezpiecznie, tam może jeszcze nie zamarznąć ta rzeka. Pamiętam, jak wspomniałem, też z tym jedzeniem miałem problem, to też dali swoje jedzenie. Ci ratownicy, którzy gdzieś tam jechali dalej, też dali czyste paliwo, gdyż zazwyczaj ta miejscowość ma rozcieńczane paliwo, a w moich kuchenkach musi być koniecznie czyste paliwo, gdyż muszę na czymś gotować, żeby było takie rozcieńczane paliwo, to ta kuchenka benzynowa po prostu by pluła i stwarzała zagrożenie. No i też miałem telefon satelitarny. Oni też mówili, że Krzychu, musisz przynajmniej co tydzień dzwonić do nas, podawać swoją lokalizację, gdzie jesteś, jaki twój stan zdrowia. Jeżeli by coś się działo, by zabrakło sił, dzwoń do nas. My przylecimy czy na helikopterze, czy na skuterze ściągniemy, czy tymi samochodami po prostu tobie pomożemy. I też dali znać przez Sybi Radio, każda z tych izbuszek, gdzie był człowiek, oni mają takie CB radio, o którejś tam godzinie się spotykają, rozmawiają, też sprawdzają samych siebie, czy ktoś z kolegów wrócił z polowania, czy mu nic się nie stało i też oni powiedzieli, że do każdego z nich zadzwonią, żeby mi pomagali na trasie.
Czyli te trudne warunki wyzwalają też taką wzajemną odpowiedzialność za
Jasne,
siebie.
Jasne, oni są bardzo, bardzo solidarni. Tam jest takie nawet prawo na Kołymie, niepisane prawo. Jeżeli człowiek człowiekowi w podróży tam w tych ciężkich warunkach, w tej zimie nie pomoże, to po prostu odcina ono mu rękę. Tego już nie stosują, ale takie
prawo
kiedyś
było. Ale pewnie jesteś z tego, że chcesz komuś pomóc, bo nie wiesz, kiedy ty znajdziesz się w sytuacji, kiedy będziesz tej pomocy oczekiwał.
Codziennie taka sytuacja może nastąpić, to są ciężkie warunki. To też zobaczyłem, jak jechałem rowerem. I jechałem po zimniku, po tej odśnieżonej trasie, gdzie spotykaliśmy kierowców. I też zobaczyłem, że każdy pomaga, tam oni na Sybi Radio, co tobie pomóc, jakieś koło wymieniają, zatrzymują się zawsze, potrzebna tobie pomoc, nie daje sobie rady i dalej radę, bo ten kierowca wie z doświadczenia, że ta pomoc może mu się przydać prędzej czy później.
Chciałbyś jeszcze tam wrócić?
No jasne, żebym tak, ale nie wiem kiedy. Może teraz trochę odpocznę. Teraz jadę do Laponii, tutaj bliżej, spotkać się ze świętym Mikołajem na miesiąc też zimą.
Jaka kuchnia funkcjonuje w okolicach Kołymy?
No to jak wiadomo, rzeka daje ryby, bardzo duże ryby. Tam jest mnóstwo ze względu na to, że obok tej rzeki nie ma jakiejś tam większej infrastruktury, większej osady, jedynie tam Czerski, tam dalej ten Średniokołymsk, ale to i tak. Po prostu tych ryb jest dużo, te ryby są ogromne, przynajmniej dla mnie. No i z takich jednych specjałów można spróbować, to się nazywa straganina, czyli zmrożona ryba. Najlepszy to do tego jest taka ryba cir. I po prostu jak rybak złowi tą rybę, to momentalnie ona tam w przeciągu kilku minut zamarza i po prostu on trzyma na jakimś tam ganku tą rybę. No jak przyjdzie jakiś gość, czy sam coś chce zjeść, po prostu struga tą rybę takim ostrym nożem na takie płaty, na takie wióry.
Trochę tak jak my byśmy ser żółty.
Dokładnie. No. I to tak jakby sushi takie.
Surowa ryba.
Ona może smakuje tak niejako, ale ona jest bardzo, bardzo pożywna. Pamiętam, że jak jedliśmy tą straganinę, tą surową rybę, jako taki dodatek do naszego głównego dania, to po prostu byliśmy syci. No, też wspomniałem o reniferach. U pasterzy reniferów też można było spróbować.
Lokalna dziczyzna,
dokładnie. Się nie wybrzydza, naprawdę. Tam wszystko się je, aby tylko było syte, tłuste.
To wystarczało jeszcze wartości.
Tak. Łoś jest bardzo, bardzo dobry. Oni polują na tego łosia, tego mięsa mają pod dostatkiem i to mi to mięso się spodobało.
A mięso pieką, smażą, też zamrażają?
Zamrażają, smażą. Oni są myśliwymi, oni wiedzą, jak to przyrządzić najlepiej. Ja bym może tam tylko dorzucił do patelni jakimiś tam prostymi przyprawami. Oni to znają, jakieś takie swoje sposoby i to naprawdę smakuje. I co jeszcze zauważyłem? Oni dużo odpoczywają. No ja tego nie mogłem zrobić. No jedynie mogłem wieczorem sobie odpocząć gdzieś tam w jakiejś izbuszce. Ale ci ludzie, co zauważyłem, oni takiej niepotrzebnej roboty nie robią. Po prostu idą na ryby, bo muszą sprawdzić sieci, nakarmić psy, a resztę czasu po prostu odpoczywają, piją sobie herbatkę, nie robią jakichś niepotrzebnych rzeczy.
Za czym tęsknisz, kiedy właśnie, nie wiem, chcesz tam wrócić?
No właśnie za tymi ludźmi. Ja też drugi raz, jak chciałem na tą Kołymę pojechać, za pierwszym razem spotkałem fantastycznych ludzi. Pomyślałem, że przynajmniej część z nich chciałbym jeszcze raz spotkać, z nimi porozmawiać. Właśnie w jakimś tam stopniu mi to się udało. Też no staram się jakiś kontakt utrzymywać z tymi ludźmi, też jakoś tam paczkę wysłać, zadzwonić, żeby zapytać, co u nich. Kontakt po prostu z tymi ludźmi utrzymać.
Przynajmniej ile idzie paczka na Syberię?
Do Jakucka akurat. Z miesiąc ona szła.
Pięknie dziękuję za rozmowę.